Pomorskie plenery.
W pomorskich plenerach zaproszę Państwa do Kluk na niezwykłą podróż w przeszłość, dzięki której poznać będzie można historię Słowińców oraz ich tradycje i wierzenia. Co ciekawe, Kluki z bliska odwiedzić można także wirtualnie. Wszystko dzięki współpracy muzealnego skansenu z Teatrem Lalki Tęcza ze Słupska. Dzięki nim dotrzeć można na Boleniec, na Mierzei Łebskiej, do dawnych Kluk Żeleskich, nad Jezioro Łebsko, czyli do miejsc, w których pracowali i mieszkali rybacy z Kluk. Warstwę wierzeniową i wyobrażeniową dawnych mieszkańców przybliżają 4 adaptacje pomorskich legend, które przygotował Słupski Teatr. Muzykę do spektakli skomponowali Maciej Rychły i Mateusz Rychły. Są one udostępniane w formie filmów krótkometrażowych w wybranych miejscach spaceru, które korespondują z treścią opowieści. Przedstawione legendy dotyczą powstania Kluk oraz bohaterów pomorskiej wyobraźni. O nich właśnie opowie mój gość Michał Tramer. Zapraszam, Joanna Merecka-Łotysz.
Ościo w gardle stanęło.
Dziadku!
Co?
Ziemniaki przyniosłem.
Naprawdę? Sam przyniosłeś bulwy? Cały miech?
No, sam!
No, to jesteś silny jak stolem.
Jak kto?
Stolem. Pomorski olbrzym. Stolemy zamieszkiwały Pomorze na długo, zanim pojawili się tu ludzie. Taki stolem był ogromny jak góra albo kościelna wieża. Ponoć wielu z nich poległo w walkach ze smokami, od których aż roiło się na Pomorzu. Inni zginęli w bratobójczych walkach, ale ostatecznie przepędzili ich ludzie, używając sprytu i podstępu.
Michał Tramer, dyrektor Teatru Lalki Tęcza, dziś w trochę innej roli. Będziemy zapraszać na spacer, na wyjątkową wycieczkę do Kluk. Do Kluk, które trzeba zobaczyć, bo które owiane są wyjątkową legendą i to nie jedną. Prawda?
Tak, rzeczywiście coś na ten... Dzień dobry Państwu. Coś rzeczywiście na ten temat miałem okazję się dowiedzieć, kiedy współpracowaliśmy ze skansenem w Klukach jako teatr i przygotowaliśmy wtedy serię filmów krótkometrażowych o tematyce właśnie legend słowińskich, legend pomorskich.
Tych, które właśnie tu i w tym miejscu, bo z tych legend możemy się dowiedzieć, jak powstały Kluki. Na przykład.
Między innymi tak, jedna z tych części jest jak powstały Kluki, jedna opowiada o Stolemie, czyli pomorskim olbrzymie.
Były te olbrzymy, czy nie było?
Oczywiście, że było. Właśnie to jest ciekawe w tej demonologii pomorskiej, że ona jest bardzo żywa i rzeczywiście jest niesamowita. Ja nie jestem z Pomorza, ale kiedy wsiąknąłem w to, to stwierdziłem w ogóle, że... No, w ogóle pomysł był taki, że miały to być krótkie scenki nakręcone. To nie był pomysł na takie całkowicie filmy krótkometrażowe, ale kiedy zacząłem brnąć w te legendy, stwierdziłem, że to jest tak kapitalny materiał, że szkoda byłoby to zmarnować. I nie zmieniając budżetu, no, udało się namówić tutaj i operatora, i scenografkę, żeby przy tych stawkach, na jakie umówiliśmy się na początku, żeby jednak zrobić to z takim większym rozmachem, z udziałem oczywiście aktorów naszych tęczy, te 4 odcinki powstały. I rzeczywiście jest to ciekawe, bo faktycznie ma się wrażenie, że Pomorze jeszcze do niedawna żyło bardzo mocno chyba tymi legendami. One gdzieś tam cały
Naprawdę?
Czas... Naprawdę? Myślę, że tak, że u Kaszubów cały czas gdzieś to jest mocne, cały czas to siedzi i jak się czyta jeszcze te zapiski, te teksty źródłowe z... Już nie mówię oczywiście o Tonie Knopie, który jest taki najbardziej tutaj chyba znany, ale wszelkiego rodzaju, to rzeczywiście tego jest naprawdę mnóstwo, tych informacji jest rzeczywiście sporo na ten temat i widać, że długo, bardzo głęboko ludzie wierzyli w funkcjonowanie tych tych postaci. Nawet się twierdzi, że niektóre z tych stworów, tak drewne, czy też zwane inaczej krośnięta, zależnie od regionu, czy to bardziej słowińsko, czy kaszubsko.
No to były krasnoludki?
Można tak powiedzieć. To nawet nie były, one są, bo to jest właśnie, to są jedyne stwory, które przetrwały. Tak jak stolemy wywędrowały stąd, wyparte przez człowieka, opuściły te Pomorze.
Zostawiając... Ale poszły gdzie indziej?
Podobno poszły gdzie indziej, chociaż też jest teoria, że wyginęły w walkach ze smokami albo w bratobójczych walkach, ale taka najbardziej prawdopodobna jest wersja, że ludzie wygnali jakby, znaczy wygnali, po prostu zwyciężyli w tym konflikcie ze stolemami, sprytem, podstępem. Stolemy były bardzo silne, ale niezbyt mądre.
No właśnie, bo ja czytając legendy nie odniosłam wrażenia, że stolem był szkodnikiem.
Ja w ogóle patrzę na stolemy trochę inaczej. Dla mnie to oczywiście mówimy cały czas o pewnej sferze tutaj baśniowości z pełnym ten, ale patrzę trochę tak jak na taką metaforę rdzennych mieszkańców, którzy gdzieś zostali wyparci, gdzieś w jakiś sposób musieli właśnie rzeczywiście znaleźć sobie inne miejsce na świecie do życia. One gdzieś tam zgodnie z tymi opowieściami to dochodziło do jakichś konfliktowych sytuacji, w związku z tym, że właśnie one były silne i czasami potężne i oczywiście to czasami sprawiało ludziom kłopoty, ale ludzie byli sprytniejsi i tym sprytem właśnie zwyciężyli ze stolemami.
Ja słyszałam taką historię, że jak dwóch stolemów stanęło po przeciwległych brzegach rzeki, to mogły sobie podawać
tabakierkę,
tak.
Z dwóch, nawet że z jeziora, z jeziora Gardno były w stanie sobie jeden drugiemu podać tabakierę, były tak ogromne. No jest dużo rzeczywiście tych legend o stolemach. No tak jak mówię, stolemy odeszły, ale właśnie krośnięta, czy też drewne, żyją cały czas i tutaj, tu ja akurat jestem przekonany, bo faktycznie sam doświadczyłem tego, bo na przykład...
Widziałeś, Michał?
Nie widziałem, ale od roku mi zwężają ubrania w szafie, wszystkie marynarki mi pozwężały, więc no, to jest jedyny wytłumaczalny sposób, no dlaczego nagle ja nie mogę się wbić w swoje marynarki sprzed roku. No to jest na pewno drewne mi je zwęziły, po prostu złośliwie.
A skarpetki też kradną?
Kradną skarpetki, tak. Też robią to notorycznie i lubią płatać figle. Czasami pomagają, a czasami płatają figle. Też właśnie jest jeden z filmów, traktuje właśnie o takiej, akurat dobrze się kończy i pewnej zażyłości, jaka się narodziła między krośniętami, czy też drewnymi, a gospodarzem.
Czyli da się je oswoić.
Generalnie lepiej sobie nie wchodzić z nimi w drogę. Potrafią być złośliwe, ale nie szukają zwady z człowiekiem i dlatego może przetrwały one jako jedyne te z tych stworów pomorskich, gdzieś tam żyją, bo się po prostu ukrywają. My ich nie widzimy i to jest najlepszy dowód, że one żyją po prostu i że się dobrze ukrywają, bo to, że ich nie ma, że ich nie widzimy, to jest dowód, że po prostu się dobrze chowają. No i to jest...
I one tylko tu, w Klukach, w naszym regionie.
To znaczy na Pomorzu, tak, tylko na Pomorzu.
I nigdzie indziej.
To znaczy, nie wiadomo, czy nie są spokrewnione ze śląskimi bebokami, bo być może to jest jakiś stopień pokrewieństwa i być może to jest ta sama grupa, co śląskie
bebokami. Kuzynostwo.
Być może tak, jakoś może są spokrewnieni, ale tego dokładnie nie wiadomo, bo trudno je zbadać, no bo się dobrze chowają.
Drodzy Państwo, no to ja namawiam do tego, żeby przejrzeć swoje szafy, bo być może macie takie gości u siebie i one właśnie te krasnoludki, ja to będę tak nazwać, krośnięta, skrzaty, płatają wam takie figle.
Na pewno.
No to mamy już jedną, właściwie dwie, jeszcze dwie legendy.
Mamy stolema, mamy drewne, również, no to już taka właściwie, można powiedzieć...
A Kluki jak powstały?
Kluki powstały, zostały założone przez pewnego chłopa grzenautę, który, to znaczy inaczej, no jest to, najlepiej sobie zobaczyć rzeczywiście ten filmik. Przybył pewien, z córką grzenauty się ożenił młodzieniec imieniem Kluka właśnie i on, mieli siedmiu synów i oni właśnie dali początek tejże osadzie i stąd się Kluki wzięły i stąd się wzięły też również nazwy pewnych części Kluk.
Tak jest jak z każdą legendą, proszę Państwa, one są z nami od zawsze, a jak to dzieci mówią, wszystkie legendy powstały w tym samym czasie, czyli dawno, dawno temu.
Tak jest, wszystkie powstały dawno, dawno temu.
No i za siedmioma górami, za siedmioma rzekami.
No tu akurat nie, za siedmioma, bo powstały tutaj i tu się narodziły i tutaj jest ich miejsce i tutaj cały czas żyją. Inną jeszcze historią z tych właśnie kluckich opowieści, czy też w ogóle pomorskich, to jest no już taka, powiedzmy, groźniejsza temat, który ruszyliśmy. Oczywiście to jest maleńki wyjątek całej ogromnej, niezwykle bogatej demonologii kaszubskiej. pomorskiej. Wieszcza to jest upiór, który jest no, takim niebezpiecznym upiorem, rzeczywiście najbardziej złym, takim można powiedzieć, na Pomorzu. To jest zmarły, który wraca zza światu, który nawet nie z zaświatów, który po prostu nie umiera, który żywi się ludźmi. Jest to rzeczywiście jeden z tych odcinków, można powiedzieć, jest takim filmem grozy.
Nie dla dzieci.
Dla dzieci, które się lubią bać. Też.
A co on robi?
Po prostu morduje, jak to upiór.
A można go spotkać tak po prostu na drodze? Czy te legendy mówią o tym, że jak to w wielu legendach bywa, że trzeba spełnić jakieś warunki albo pójść nie tą drogą, którą powinno się iść i wtedy spotyka się właśnie takiego potwora?
Nie, to jeszcze jest, to on poluje. I to on poluje, on zazwyczaj można gdzieś w okolicach oczywiście cmentarzy spotkać, miejsc takich, gdzie się ludzi chowało, różne były sposoby, żeby unieszkodliwić takiego upiora, no to oczywiście stara metoda we wszystkich chyba kulturach, czyli dekapitacja zwłok, ale oprócz tego były też takie sposoby tutaj na Pomorzu ciekawe, jak na przykład wrzucało się sieci do trumny i wtedy wieszczy był tak zajęty rozplątywaniem sieci, albo wrzucało się sieci i kleszczkę i na przykład robił sieci przy pomocy kleszczki, czyli takiej powiedzmy specjalnej igły do sieci. I w tym momencie dzięki temu to go zajmowało tak bardzo, że do rana miał zajęcie, że nie wychodził. Albo sypało się na przykład mak. I wtedy liczył ziarnka maku i wtedy stawał się przez ten czas nieszkodliwy, no bo za dnia nie jest niebezpieczny. Jest niebezpieczny tylko w nocy. Ciekawa jest też, że ta legenda, którą wykorzystaliśmy, bardzo jest podobna do legendy, czy być może nawet na tej samej, bazował Sapkowski w jednym ze swoich opowiadań w Wiedźminie, gdzie jest strzyga.
Właśnie, nie chciałam przerywać Michałowi, drodzy Państwo, ale to się nasuwa absolutnie przy tej legendzie. I pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to strzyga.
Tak. To jest rzeczywiście chyba... To jest pewne stwory, potwory, nazywa się po prostu w różnych regionach inaczej, ale te legendy się pokrywają i podobną legendę gdzieś znalazłem z terenu Małopolski, kiedy grzebałem w tych rzeczach, więc tylko tam oczywiście jest to upiór, tam nie jest to określone, nie nazywa się wieszczy, ale jest to rzeczywiście bardzo podobna historia.
Jak się szuka takich legend, żeby wybrać właśnie te kilka? Te, na których pracowaliście we współpracy ze Skansenem w Klukach.
No ja muszę przyznać, że tutaj miałem ułatwioną pracę, ponieważ materiały dostałem. Wówczas pracowała w Klukach i była koordynatorką projektu Gosia Dubasiewicz i ona mi przysłała materiały i ja na podstawie tychże materiałów mogłem pisać scenariusz. Problem był tylko taki, że te teksty były po słowińsku spisane przez Niemca, więc był to trochę... Ciężko było je przetłumaczyć. Na szczęście znajomy Jaromir Schroeder przyszedł z pomocą, który znając język kaszubski pomógł tłumaczyć to na polski, żeby ułatwić mi trochę pracę nad tym, bo no nie dałbym rady rzeczywiście i cały czas jeszcze kaszubskiego nie znam na tyle swobodnie, żebym mógł po kaszubsku czytać, chociaż coraz lepiej, ale jeszcze to nie to.
Cztery wybrane, cztery, które można znaleźć na stronie Skansenu w Klukach, na stronie internetowej, ale drodzy Państwo, gdybyście mieli ochotę, to w Skansenie znajdą się ludzie, którzy opowiedzą Wam te legendy, opowiedzą właśnie o tym, jak to na tym Pomorzu, w tym naszym regionie się działo i co się działo i kto tu żył i kiedy.
No tych stworów jest rzeczywiście mnóstwo. Tutaj mamy to, co pokazaliśmy. To jest naprawdę niewielki wycinek tego, co proponuję. Też realizowaliśmy też inne projekty w teatrze, które właśnie też zahaczały o demonologię.
Mówisz o Damroce w tej chwili?
Między innymi powstała książka Damroka, olbrzymy czarodziej i ludzie autorstwa Tomasza Manna. Też co ciekawe, człowiek z Wrocławia, pochodzący z Podkarpacia, zakochał się też również w tej właśniewości kaszubskiej. Kiedyś już tam rozmawialiśmy, on myślał o spektaklu, o Stolemach, ale w czasie pandemicznym, kiedy było dość trudno sobie znaleźć jakieś zajęcie w teatrze, realizowaliśmy różne dziwne projekty i wtedy powstał pomysł, żeby stworzyć książkę i jednocześnie nagrać do niej od razu audiobook i rzeczywiście powstała ta książka wydana przez nasz teatr razem z audiobookiem na płycie, która jest wprawdzie taką, można powiedzieć, książką dla dzieci, młodzieży, bardzo mocno opartą na wierzeniach kaszubskich, gdzie tych stworów pojawia się znacznie dużo więcej. Tutaj pojawiają się wtedy Purtk i Smętk również, tu się pojawia Borowa Ciotka. Oczywiście oprócz tego, że jest i Stolem, i Kania, i Kraśnięta, to, ale też Mora, mnóstwo takich rzeczywiście, tych wszystkich postaci, Młeżeca, wszystkie, które są tutaj dla tego regionu charakterystyczne.
Która jest twoja ulubiona z postaci?
Chyba Borowa Ciotka, ale też lubię bardzo Stolemę. Mam cały czas do nich taki rzeczywiście sentyment. Z Kraśniętami, tak jak powiedziałem, różnie bywa, bo kiedy mi zmierzają marynarki, to trochę mniej, ale chyba taką najciekawszą jest Borowa Ciotka. I szczerze mówiąc, też myślę, że to nie jest, że ja będę cały czas gdzieś jeszcze, chodzi mi po głowie, może jak już nie będę dyrektorzyć i wtedy będzie trochę więcej czasu, będę się mógł trochę tym zająć bardziej badawczo i twórczo i może wtedy głębiej jeszcze wejdę w ten temat pomorskiej baśniowości.
W poszukiwaniu tej baśniowości, tych krośnięt, tych stolemów, zapraszamy do Kluk, zapraszamy pomorskie plenery właśnie stąd, tu warto, tu trzeba, do Kluk.
Zapraszam.
Przeklęte drewno! Nie widziałeś gdzieś mojej tabakiery?
Dziadku, ale przecież ja nie zażywam tabaki.
No tak. Nie no, w takim razie musieli mi ją zabrać.
Ale kto mógłby ci ją zabrać? Chociaż może... A może zła czarownica?
Jaka czarownica, ty?
Skleroza!
Bardzo śmieszne, naprawdę.
No dziadku, może sam gdzieś odłożyłeś i teraz nie wiesz gdzie. No bo kto właściwie mógłby ci ją zabrać?
No jak to kto? Drewne. No drewne, drobne, kraśnięta. Różnie je nazywają. To tacy mali ludkowie, którzy żyją pod ziemią, pod podłogą, w piwnicach. W różnych niedostępnych zakamarkach. Zwykle ubierają się na czerwono i często noszą długie brody.
Krasnoludki?
No... Niektórzy tak ich nazywają.
Pomorskie plenery.